Tymczasem Paragon zatrzymał dwukołowy wózek na środku podwórza i zagwizdał cicho na palcach. Zza stodoły wybiegł mały Perełka. Ileś zarobił? Zawołał z daleka. Zgadnij. 20. 30? 5 dych. Zgadłeś. Po południu obrócę jeszcze raz i będzie prezent dla kochanej ciotuni. Pchnął wózek w kierunku szopy, a gdy ustawił go na swoim miejscu, zwrócił się niepewnie do Perełki. Te, mamy nowy nabytek. Pewno znalazłeś bezdomnego szczeniaka? Nie, astronautkę. Co? No mówię ci, astronautkę. A po co nam to? Do klubu, na miejsce Mandżara. Babę? Podobno zna się na kryminologii. Radzę ci, nie zaczynaj z kozami. Ona będzie nam przeszkadzać. Mamy nowe zadanie. We dwójkę nie damy rady. Jakie zadanie? Paragon westchnął radośnie. Ej, bracie, jeżeli ci powiem, że dzisiaj będziesz odgrywał na baszcie świetlne zjawisko w postaci straszącej księżniczki, to i tak nie uwierzysz. Mów, bo nie mogę wytrzymać z ciekawości. A, to fakt? Nie lekra ma, rzekł Paragon poważnie. Mamy dziś straszyć na zamku. Perełka zbladł, otworzył usta, zamrugał rudymi rzęsami i z największym przejęciem wyszeptał. To po prostu fantastyczne! Legalnie, panie inspektorze Albinowski. Do wieczora musimy przemienić się w istoty nadprzyrodzone. Roześmiał się Paragon i zwięźle opowiedział całą rozmowę z Antoniuszem. Dokończył jednak dość minorowo. A teraz wszystko zależy od czcigodnego wujka Lichonia. Jeżeli Antoniusz nie przekona go, że jesteśmy bezgrzesznymi aniołkami w ludzkich postaciach, to cała akcja do kitu. Antoniusz zjawił się w momencie, kiedy pani Lichoniowa stawiała na stole wielką wazę pełną grzybów. Moment był niezbyt odpowiedni, zwłaszcza dla grzybów, które nie lubią stygnąć. Na widok Antoniusza Perełka zakrztusił się, Paragon upuścił na ziemię talerz po zupie, a Mandżaro tak zbaraniał, że łyżkę zamiast do ust uniósł do ucha. Tymczasem Antoniusz, odziany w brezentową pelerynę, połyskując z dala rudawą brodą, zbliżył się do werandy z miną poważną jak egipski mag. Po drodze zdążył jedynie posłać Paragonowi porozumiewawcze spojrzenie. Stanął na najwyższym stopniu werandy, oparł się jedną ręką o poręcz i niezwykle uprzejmie powitał starszych, a zwłaszcza leśniczego. Po tym niemal teatralnym wstępie zwrócił się do głowy rodziny. Jak panu wiadomo, mówił, jesteśmy studentami historii sztuki i przyjechaliśmy opracować monografię tutejszego zamku piastowskiego. Niestety jest nas zbyt mało, by podołać tej niezwykle pożytecznej dla kultury polskiej pracy. W tym miejscu przerwał i powiódł badawczym spojrzeniem, chcąc sprawdzić, jakie wrażenie wywarło jego przemówienie. Pani Lichoniowa słuchała go z otwartymi ustami, a jej małżonek uczynił niezwykle mądrą minę, dumny, że przedstawiciel nauki zwraca się doń w tak ważnej sprawie. Chłopcy siedzieli jak trusie. Antoniusz ciągnął ze swadą. A tymczasem są tu we wsi rozmaite szaławiły i urwipołcie, smyki i obiboki, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Dobrze trafił. Bo w tym momencie pani Lichoniowa, zwróciwszy spojrzenie na chłopców, przerwała mu. Święta prawda. Na przykład robią jakieś odlewy w gipsie i papszą się jak świntuchy. Mandżaro zrobił grobową minę i opuścił głowę. Chłopcy trącili się łokciami, nie wiedząc, o co chodzi, a Antoniusz jako wytrawny dyplomata podchwycił skwapliwie myśl gospodyni. Otóż to. Należałoby ich czymś zainteresować. Połączyć zdrowy odpoczynek z pożytecznym zajęciem. Dlatego pozwoliłem sobie przyjść do szanownego pana, tu skłonił się leśniczemu, i poprosić go, czy nie zezwoliłby tym miłym chłopcom, żeby nam pomogli w naszej pracy. Pani Lichoniowa wzniosła dziękczynnie ręce. Może pan ich zabrać? Nawet na cały dzień. Przynajmniej nauczą się historii Polski. Leśniczy skinął tylko głową. Antoniusz uśmiechnął się wdzięcznie i dodał: proszę się nie obawiać, chodzi o najprostszą pomoc. Robimy pomiary, trzeba więc pomocników do taśmy. Zaręczam, że nikt z tych obywateli nie przemęczy się u nas. Pani Lichoniowa rozpromieniła się. Ależ oczywiście, to im tylko na zdrowie wyjdzie. Zamiast błąki zbijać i spadać z drabiny, będą mieli zajmującą i pouczającą pracę. Naraz jej dobrotliwe oblicze stężało. Zaraz, zaraz, uniosła dłoń do czoła. Pan mówi, że na zamku?
Na zamku, odparł Antoniusz.
A czy to bezpieczne dla takich chłopców?
Będą stale pod naszą opieką.
Zaraz, rzekła zakłopotana. Może panowie nie wiecie, ale ludzie mówią, że tam straszy.
Krach! Duchy stanęły nagle na przeszkodzie duchom. Paragon aż zasyczał i kopnął perełkę w kostkę. Ten zamrugał z przejęcia. Antoniusz jednak nie dał się zbić z tropu.
A to tylko ludzie tak opowiadają,
rzekł z szatańskim uśmieszkiem.
My mieszkamy w namiotach pod samym zamkiem, chodzimy po murach, ba, po podziemiach i dotąd jeszcze nie spotkaliśmy nawet najmniejszego ducha.
A widzisz, odezwał się leśniczy, mówiłem ci, że te duchy to babski wymysł.
Pani Lichoniowa zwróciła ku niemu pełną oburzenia twarz.
Jak to wymysł, Bolciu, kiedy Trociowa na własne oczy widziała? I nie tylko Trociowa. A robotnicy? Dlaczego robotnicy nie chcą zabrać się do rozbiórki?
Bo głupi, zaperzył się leśniczy. Oni głupi i twoja Trociowa ciemna. Jeżeli wierzysz w duchy, to nie ma co gadać.
Jak tu nie wierzyć? Jeśli sama gospodyni od księdza proboszcza powiedziała, że na baszcie co wieczór ukazuje się biała pani.
Leśniczy chlasnął się w kolano.
Ach, widzi pan, zwrócił się do Antoniusza. Moja kochana żona wierzy gospodyni z plebanii, a nie panu, który zajmuje się naukowo tymi sprawami. No niechże pan jej łaskawie powie, są na zamku duchy czy nie ma duchów.
Antoniusz położył dłoń na sercu.
Mogę przysiąc, że żadnych duchów nie ma, nie było i nie będzie.
Pani Lichoniowa nie chciała jednak ustąpić.
Pan może nie widział, ale sam komendant milicji twierdzi, że tam dzieją się niestworzone rzeczy.
Leśniczy uderzył pięścią w stół.
A to dobre. Więc dlaczego komendant nie zaaresztował jakiegoś upiora?
Naraz zwrócił się do Antoniusza.
Widzi pan, jak to u nas na wsi. Ludzie wierzą w duchy i zabobony, a nie chcą uwierzyć nauce.
Przytyk był aż nadto przejrzysty, więc pani Lichoniowa odeła się i rzekła obrażona.
Jak chcesz. Ja jednak uważam, że chłopcy nie powinni zbliżać się do zamku.
Antoniusz, widząc, że kobieta ustępuje, rzekł z przekonaniem: zaręczam, że oni nie będą narażeni na żadne niebezpieczeństwa. Wierzę, że pani ma zrozumienie dla potrzeb nauki.
Pani Lichoniowa westchnęła. Żeby tylko nie było jakiegoś nieszczęścia.
Leśniczy zawołał zniecierpliwiony.
Nie martw się! Im nawet duchy nie dadzą rady.
Antoniusz skłonił się niezwykle uprzejmie.
W takim razie mogę liczyć na pomoc.
A niech ich licho bierze. Przynajmniej w domu będzie spokój.
W takim razie, zwrócił się Antoniusz do chłopców, zgłosicie się dzisiaj o 6 w namiotach pod zamkiem.
No, musimy was najpierw zaznajomić z naszą pracą, a jutro od rana zabieramy się do poważnej roboty.
Tak jest, wykrztusił paragon.
I niech ich pan porządnie przypilnuje,
dorzucił leśniczy,
bo to urwi połcie.
O, to może pan być zupełnie spokojny,
odparł Antoniusz z całą powagą. Skłonił się szarmancko, odwrócił się, a gdy odchodził, paragonowi zdawało się, że plecy drżą mu od śmiechu.
O 6,
szepnął perełka
i dopiero teraz zabrał się do zimnych już grzybów.
Mandżaro siedział zamyślony.
Co też oni kombinują z tym Antoniuszem?